Teraźniejsza prawda numer 112, lipiec, sierpień 1947 roku. Król Cyrus pasterzem Bożym. Ezdrasza rozdział pierwszy wersety od 1 do 11, rozdział drugi wersety od 64 do 70. Opublikowane w angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1946 roku, na stronie 14. Wszyscy bogowie pogańscy są mściwymi. Tylko nasz Bóg, o którym uczy Pismo Święte, jest Bogiem miłości, jak mamy wielokrotnie zaznaczone w psalmach, albowiem na wieki trwa miłosierdzie Jego. Psalm 118 werset 1, Psalm 106 werset 1, Psalm 107 werset 1, Psalm 136 werset 1, i tak dalej. O! Jak strasznie i błędnie jest nasz Bóg przedstawiony światu i Kościołowi, nasz Bóg mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, jako Bóg rozkoszujący się w wiecznym męczeniu znacznej większości swego stworzenia, bo jeżeli On tak postanowił, wiedząc koniec na początku, to takie postanowienie niezawodnie dowodziłoby, że rozkoszuje się w męczarniach. Lecz gdy właściwe tłumaczenie Słowa Bożego otworzy oczy nasze, jak chwalebny ujrzymy Jego charakter, który pobudza nas do miłości i przywiązania. Jak apostoł oświadcza w drugim liście do Koryntów w rozdziale 5 wersecie 14, że miłość Chrystusowa, a zatem i Boża, przyciska nas, ażebyśmy byli wiernymi i posłusznymi. Obecne badanie odnosi się do uwolnienia Izraela z niewoli babilońskiej i ich powrotu do Palestyny. Ten powrót był akuratnym wypełnieniem słowa Pańskiego danym prorokowi Jeremiaszowi, który dobitnie przepowiedział, nie tylko o zniszczeniu miasta, ale też, że upłynie 70 lat przed powrotem mieszkańców. Jeremiasza rozdział 25 werset 12, rozdział 29 werset 10, druga kronik rozdział 36 wersety 22 i 23. Polecamy uważne przeczytanie tych wierszy biblijnych, ażeby ustalić fakt, że przepowiedziane 70 lat spustoszenia odnosi się do miasta Jeruzalem i ziemi, a nie tylko do niewoli ludu, z którego niektórzy byli w niewoli 20 lat przed zniszczeniem miasta. Wielu, stosując to proroctwo, rozpoczyna liczenie 70 lat od początku pierwszego zaprowadzenia do niewoli, a więc 20 lat za Rychło. Fakty historyczne zostały stopniowo tak osnute wokoło tego błędu, że wielu trzyma się tego niebiblijnego poglądu. Pismo Święte ma służyć do przekonania się o prawdzie i my przy nim stać będziemy. Jeden z zadziwiających wypadków związanych z opowiadaniem o uwolnieniu Izraela z niewoli babilońskiej jest ten, że Cyrus był wymieniony po imieniu przez proroka Izajasza przed czasem i był nazwany pasterzem Bożym. W proroctwie Izajasza rozdziale 44 wersecie 28 jest tak o nim napisane, który mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystkie wole moje wykona, i rzecze Jeruzalemowi, będziesz zbudowane, a Kościołowi, będziesz założony. Historia światowa daje Cyrusowi bardzo zacne imię, nazywając go łaskawym, łagodnym i sprawiedliwym, który obchodzi się z ludźmi, jako z ludźmi, a nie jak z narzędziem, które się używa na pewien czas, a potem porzuca. Zdobywca Babilonii był zupełnie innego charakteru od wszystkich innych, których świat dotąd widział. Plutarch oświadcza, że w mądrości, cnocie i wielkoduszności, Cyrus, zdaje się, przewyższył wszystkich innych królów. Teoria Nabuchodonozora sprawowania rządu opierała się na tym, że sprowadzono do Babilonu wszystkich przedstawicieli podbitych narodów i uczyniono z nich zespół homogeniczny, jednorodny, wybierając spośród nich najlepszych z wszystkich narodowości. Lecz kiedy Cyrus wystąpił na widownię jako zdobywca Babilonii, Dariusz z Medów był pod nim, zauważył, że teoria Nabuchodonozora nie była skuteczna. Mieszany naród chaldejski nie był patriotyczny. Cyrus postanowił zatem przyjąć zupełnie inny plan rządzenia światem. Nie tylko dał wolność Żydom, ale im również dopomógł do powrotu do swego kraju. To samo uczynił innym narodom, będącym na wygnaniu w Babilonie. Proklamacja, dająca wolność Żydom, tak brzmiała w skróceniu, tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judztwie. Kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego, z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jeruzalemu, które jest w Judztwie, a niech buduje dom Pana, Boga Izraelskiego, on ci jest Bóg, który jest w Jeruzalemie. A kto by został na którymkolwiek miejscu, gdzie jest przychodniem, nieprzygotowany do podróży, niech mu dopomogą mężowie miejsca onego srebrem i złotem, i majątnością i bydłem, oprócz dobrowolnej ofiary na dom Boży, który jest w Jeruzalemie. Sam król dał hojnie na ten cel, a przez ręce podskarbiego wyliczył i oddał Izraelitom tysiące naczyń zabranych z świątyni. Tradycja podaje, że Izraelici wyruszyli w podróż z pieśnią na ustach, której słowa zgadzały się z tym, co jest zanotowane w Księdze Izajasza rozdziale 48 wersetach 20 i 31. Wynijdźcie z Babilonu, ucieczcie od Chaldejczyków, głosem to rozsławiajcie, rozgłaszajcie to, roznaszajcie to, aż do kończyn ziemi. Mówcie, Pan odkupił sługę swego Jakuba, oraz, że w tej podróży towarzyszyło im 1000 żołnierzy dla ochrony przed Arabami na pustyni. Jeżeliśmy się niekiedy dziwili z powodu gotowości Izraelitów wpadania do bałwochwalstwa, to może nas również dziwić i to, że od czasu powrotu z niewoli babilońskiej, bałwochwalstwo w większej formie nie było znane między nimi. W Babilonie zwykle siadali oni nad brzegami rzek i płakali nad wspomnieniami Syjonu, i nad jego spustoszeniem, a wtedy przychodziły im na pamięć obietnice Boże, które należały się jeszcze im, jako dziedzicom. Wtedy nadzieja wyzwolenia wstępowała do ich serc i sprowadzała modlitwę do Wyswobodziciela. Niewola dobrze poskutkowała. Ci tylko prędko skorzystali z oferty króla Cyrusa, którzy uwielbiali Boga i wierzyli w Jego obietnice. Liczba tych, co powrócili do Palestyny, była około 50 tysięcy. Profesor Addeney podaje dobry opis o owym czasie. Żydzi teraz ustanowili sobie zgromadzenie religijne. Najgłówniejszym zadaniem ich wodzów było, ażeby rozwinąć życie religijne i charakter. Zasada wyłączności zachowała judaizm. Tutaj jest zastosowanie, chociaż przykre i formalne zastosowanie zasad odosobnienia od świata, tak bardzo zalecane Kościołowi przez Chrystusa i jego apostołów. Zaniedbanie tych zasad o mało nie spowodowało zagładę prawdy i żywota, przypodobane zniknięciu rzeki, która wylała swoje wody na brzegi i rozlała je w lagunę i bagna, aż w końcu pochłonęły ją gorące piaski pustyni. Dr Pelloubet podaje, co następuje. Wygnańcy skupili reprezentantów rozdzielonego królestwa i spoili się w jeden naród zamiast dwa, spajając 12 pokoleń jako żelazo spajane bywa w ogniu. Bóg przedstawił tę jedność przez Ezechielowe dwa drewna. Ezechiela rozdział 37 wersety od 15 do 28. Na jednym było napisane Juda, na drugim dom izraelski. Oba drewna były przyłożone jedno do drugiego, aby były jako jedno drewno. Było to uczynione w obliczu całego narodu, ażeby pokazać, że wygnańcy Izraela wzięci do Babilonu w 739 roku przed Chrystusem, w czasie zniszczenia Samarii, mieli się zjednoczyć z jeńcami Judy. I uczynią ich narodem jednym w ziemi, na górach izraelskich, i będzie król jeden nad onymi wszystkimi za króla, a nie będą więcej dwa narody i nie rozdzielą się nigdy więcej na dwa królestwa. Z tego widzimy, że nie ma żadnego zaginienia 10 pokoleń, za którymi ludzie, od wielu lat, czynili poszukiwania. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1947 roku, na stronach 46 i 47.